kiedyś w warmińsko-mazurskim do jednego urzędu. Pisaliśmy wniosek dla dwóch siostrzanych firm marketingowych. Z jednego biura korzystali, w jednym było zatrudnionych 4-5 osób, w drugim mniej więcej tyle samo, pracowali razem. Niemniej jednak były to dwa podmioty, dwa NIP-y, dwa Regony. Obsługiwali razem, wspólnych klientów mieli, no, taki podział był po prostu. I dla jednych, i dla drugich pisaliśmy identyczne wnioski na to samo szkolenie, które realizowała ta sama firma szkoleniowa. Okay. I te wnioski trafiły do tego samego urzędu, nawet nie do dwóch różnych.
Tej samej osoby? Nie.
Nie wiem, czy ten sam, czy ta sama osoba oceniała, natomiast jeden klient dostał dofinansowanie, a drugi nie dostał.
Lean Management po polsku. Podcast dla wszystkich, którzy chcą usprawniać swoje procesy i zarabiać dzięki temu pieniądze. Posłuchaj rozmów z moimi gośćmi i zainspiruj się do działania we własnej organizacji. Zaobserwuj ten podcast i koniecznie wystaw ocenę. Życzę dobrego odbioru. Tomasz Kurnik.
Dzień dobry. Skąd wziąć pieniądze na szkolenia? Okazuje się, że sporo środków można znaleźć poprzez dofinansowania. O tym opowie dzisiaj mój gość Marek Puchta.
Dzień dobry Tomku, witam Państwa.
Cześć Marku.
Cześć. Pieniądze, tak jak Tomek powiedział, można pozyskać z dofinansowań. Są dwa źródła, takie główne czy podstawowe, z których korzystamy, znaczy nie tylko my, z których mogą korzystać klienci. Pierwsze to środki krajowe, drugie unijne, tak zwany BUR, który dzisiaj wraca po dłuższej przerwie, czy może po wygaszeniu. Natomiast KFS, czy środki krajowe, to jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy, on działa cały czas, jest w cyklu roku kalendarzowego rozliczany i to jest tak naprawdę naszym korem, to jest stricte pod szkolenia. Składać wnioski można we właściwym miejscowo urzędzie pracy. I w dużym skrócie tak naprawdę można dostać czy pozyskać środki na każde szkolenie, które jest związane z wykonywaną przez pracownika na danym stanowisku pracą.
Okej, okay. A BUR to baza usług rozwojowych, tak. Nie? Tam trzeba się zapisać, tak?
Tak, tam jest to, znaczy jest to powiedzmy trochę bardziej sformalizowane, natomiast trochę inne zasady są w BUR-ze po prostu, tak? Dla części firm łatwiejsze, dla części trudniejsze, bo jakby nie można jednoznacznie określić, co jest lepsze. Zdecydowanie KFS jest lepszy dla firm mikro z tego względu, że mogą pozyskać, czy pozyskują 100% dofinansowania lub 80% firmy małe i większe. Nie ma wykluczeń ze względu na wielkość firmy też w KFS-ie. I to, co jest bardzo dużą przewagą KFS-u nad BUR-em, to to, że w KFS-ie finansuje szkolenia tak naprawdę od początku urząd. Okay. Nie trzeba angażować własnych środków.
Okay.
Poza wkładem własnym, który jest wymagany dla firm, które zatrudniają od 9 osób w górę.
A dużo pieniędzy rozdałeś w zeszłym roku?
To nie ja rozdaję, ale my przygotowaliśmy wniosków na prawie 10 milionów złotych dla naszych klientów. To było przeszło 700 wniosków.
Jaka jest... Jaki procent wniosków przekuwa się w dofinansowania?
Ilościowo patrząc na wnioski, to jest u nas około 81-82%. Wartościowo to jest 74%, czyli z każdych 100 tysięcy, o które wnioskujemy, 74 tysięcy trafia do klientów.
No ale czy to jest tak, że, bo ty mówisz, że 80 parę procent się przekuwa w realizację, tak? Czy to jest tak, że ty to weryfikujesz na etapie pracy z klientem, czyli mówisz, aha, tego tu nie będzie dofinansowania, albo są małe szanse, więc nie bierzemy. Nie piszemy takiego wniosku, czy też po prostu jesteście tak skuteczni?
I jedno i drugie. Jakby musimy dokonać pierwszej takiej formalnej oceny, czy wniosek się kwalifikuje, czy dane szkolenie, czy dana firma ma szansę pozyskać, bo pewne warunki muszą być spełnione, chociażby spełnienie jednego z priorytetów, które co roku są określane przez ministerstwo i przez Radę Rynku Pracy. Oczywiście są takie wnioski, czy takie projekty, gdzie to prawdopodobieństwo jest większe, są takie, gdzie jest mniejsze i my o tym zawsze klientowi mówimy. Jeśli ono jest znikome, no to też się nie podejmujemy, albo znaczy wprost mówimy, że szansa jest po prostu mała, bo słabym punktem KFS-u jest to, że tam jest ograniczona pula środków. I z jednej strony, patrząc wprost, w tym roku to jest prawie 300 milionów złotych, czyli bardzo dużo. Natomiast jak pomyślimy o tym, że to jest na całą Polskę, na rok, na wszystkie firmy, no to już nie jest tak dużo. I z reguły w, znaczy w dużych urzędach, takich jak Wrocław, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Kraków, wartość wniosków składanych przekracza od 3 do nawet 5 razy to, co jakby pulę, którą urząd ma dostępną.
Bo ta pula 300 milionów jest podzielona pewnie
tak,
na
województwa. Tak, ona jest dzielona na województwa, natomiast województwa dzielą to na powiaty.
My jesteśmy teraz w Trójmieście, tu, gdzie operujesz na co dzień. Natomiast wy działacie w całej Polsce, prawda?
Tak, działamy na terenie całej Polski. Nie ma znaczenia tak naprawdę, skąd jest klient, gdzie szkolenie będzie się miało być. Jedno z ograniczeń przy KFS-ie jest takie, że szkolenia muszą się odbyć na terenie Polski. I muszą się rozpocząć w danym roku kalendarzowym. Czyli każde szkolenie, o które wnioskujemy dzisiaj, ono musi się do końca tego roku rozpocząć. Tak? To jest bardzo ważne.
No to nie jest trudne chyba, nie?
Nie.
I mamy wspólnego klienta, dla którego zresztą wypisaliście wnioski.
Nie jedynego.
Oczywiście, ale myślę o jednym właśnie w Małopolsce, prawda? I
tak.
To też pokazuje, że tutaj nie ma ograniczeń geograficznych, nie? Jeśli chodzi o Polskę. Ja bym chyba tu musiał zrobić kropkę, bo jeśli chodzi o moją wiedzę o wnioskach, to ja zdałem sobie sprawę przez wiele lat, że nigdy nie zdobędę tak dużej znajomości prawa i tych wszystkich przepisów, nie robiąc tego na co dzień. No a wy tym się zajmujecie, ty się tym zajmujesz, prawda? Czyli mój kierunek byłby zadzwonić do ciebie, co zresztą robimy często, prawda? I współpracujemy. No i tak to działa. I rozumiem, że tak proponowałbyś, żeby to działało dla większości klientów, nie?
Tak, zdecydowanie. Aczkolwiek my w pierwszej kolejności, czy w pierwszej linii pracujemy z firmami szkoleniowymi i tak naprawdę to dla ich klientów pozyskujemy pieniądze na szkolenia, czy dofinansowanie do szkoleń. 5, 10, może 15% jakby z 5, 10, może 15% klientów pracujemy bezpośrednio i to są tacy klienci, którzy sami się do nas odzywają i chcą tak naprawdę i szkolenie, i dofinansowanie, a w takim modelu, czy w takiej sytuacji my ich zawsze kontaktujemy w pierwszej kolejności z którymś z trenerów, z którym pracujemy. W zależności od tego, jaki to jest obszar, czy jakie szkolenie klienta interesuje.
Czyli również do was można dzwonić, nie, znaczy pomijając jakby tą szkoleniową firmę, bo wy jesteście w stanie wskazać ją, tak?
Tak. Wskazać, pomóc jakby odszukać. Także to jak najbardziej.
Dofinansowanie jest pewnym procesem, nie? Czy pisanie wniosków, generalnie składanie tych wszystkich dokumentów. Tak jak wszystko, nie? Tak jak co rano wstajemy, mamy pewien proces, tam procedurę. I chciałem cię o to zapytać właśnie, czy taki proces można poprawić, czy można go usprawnić? Albo czy w ogóle przyglądacie się temu jak procesowi?
Można zdecydowanie, przyglądamy się cały czas, przygotowujemy się tak naprawdę co roku, zawsze na każdy kolejny rok następny i...
To było podchwytliwe pytanie, nie ukrywam, bo razem...
Tak, 10 lutego minęły 4 lata, odkąd powstała firma. Zaczynaliśmy we dwójkę, dzisiaj jest nas przeszło 20 osób i tak jak przed chwilą, zanim zaczęliśmy nagrywać, ci mówiłem i znowu jak co roku mamy klęskę urodzaju, czyli no ledwo co wyrabiamy się z przygotowaniem wniosków, czy z ich pisaniem.
To może nie mówmy, jak się firma nazywa, żeby już nikt nie zadzwonił do was. Nie, no oczywiście, powiedz, gdzie można was znaleźć, bo to jest ciekawe.
Firma nazywa się Jointly, jointly.com.pl, tak jest adres strony i można napisać albo zadzwonić. Jak nie będziemy w stanie przygotować wniosku, to powiemy o tym też.
Jasne. Tak, to muszę potwierdzić, że działacie bardzo fair, czyli mi się wydaje, że ta wysoka skuteczność też wiąże się z tym, że wy sobie wcześniej filtrujecie, czy będzie szansa, czy nie na dofinansowanie. Plus, z tego co wiem, to nie bierzecie prowizji przed napisaniem, znaczy przed uzyskaniem dofinansowania.
Tak, działamy na zasadzie success fee, czyli jak wniosek, który przygotujemy, nie dostanie akceptacji, no to ani trener, ani klient nie ponoszą żadnych kosztów.
To jest bardzo fair, muszę ci powiedzieć i dziwiłem się zawsze, że tak ludzie nie robią, bo generalnie większość firm pobiera jakąś opłatę, która potem przepada, jeśli dofinansowanie nie jest przyznane, nie?
Tak, taką naszą bolączką jest to, że co roku tak naprawdę się zdarza, ale to jest 1, 2, może 3% wniosków, które nie zostaną złożone później przez klientów, albo z których klient się wycofa już po złożeniu, albo czasami się nawet zdarza, że po otrzymaniu dofinansowania klient mówi, że nie chce. Z różnych powodów.
I wtedy bierzecie opłatę, czy wpisujecie?
Nie, nie bierzemy. Nie. Wtedy zgrzytamy zębami po prostu. Ale no jakby jest to ryzyko wliczone w naszą działalność. I mamy takich klientów, dla których pisaliśmy 2 czy nawet 3 razy, bo jeśli jest racjonalne wytłumaczenie, jeśli klient o tym poinformuje, no to jesteśmy ludźmi, tak? Nie jesteśmy korporacją. Jesteśmy w stanie coś takiego zrozumieć.
Podrążmy jeszcze temat tych procesów, nie? Bo przyglądacie się tym procesom. Myśmy też w tym uczestniczyli, żeby wspólnie zrobić sobie taką mapę. Czyli trochę już tu opowiedziałem, że jednak to robicie, że to jest dla was ważne. Jak to się odbywa? Albo jak można usprawnić te procesy?
To jest bardzo szeroki temat. Jakby patrzymy na to w 2 aspektach, czy właściwie w 3. W chwili obecnej zawsze, w danym momencie, w sezonie, w tej chwili jesteśmy w sezonie, tak zwanym wysokim, my to tak nazywamy, dziennie piszemy...
Jest luty, nie? Dodajmy, jest luty teraz,
tak? Tak, jest luty, sezon trwa od tak naprawdę od drugiego początku stycznia i patrząc na ilość naborów, która jest ogłaszana przez urzędy, minimum miesiąc jeszcze potrwa.
Okej.
Może nawet dłużej. Jakby pierwszy taki moment, gdzie przyglądamy się procesowi, to jest jakby pisanie wniosków, to jest dzień, jakby chwila obecna, tak?
Tak.
Gdzie wprowadzamy pewne zmiany, czy korygujemy. Nawet dzisiaj przed spotkaniem, czy przed nagraniem mieliśmy spotkanie, czy rozmowę w firmie, gdzie wprowadziliśmy pewną zmianę, która ma usprawnić pracę, która ma doprowadzić do tego, że będziemy w stanie w ciągu dnia więcej wniosków napisać i wysłać do klientów, do urzędów, bo zacząłem mówić, w sezonie, tak jak w tej chwili, dziennie piszemy i wysyłamy około 10 do 15 wniosków codziennie.
Na ten 20-osobowy zespół, nie?
Tak.
To jest dużo, mało?
To jest dużo, bo napisanie wniosku, tak jak powiedziałeś, to jest proces, tak? Ja może słowo jeszcze o samym KFS-ie, słabym, bo mówiłem o słabym punkcie, są 2 tak naprawdę słabe punkty KFS-u. Pierwszy to jest ograniczony budżet, o którym wspomniałem, natomiast drugi słaby moment, słaby punkt, to jest to, że nabory są ogłaszane w cudzysłowie znienacka, czyli dzisiaj urząd publikuje ogłoszenie, że nabór rozpoczyna się jutro albo za 2 dni. Do rzadkości należą sytuacje, gdzie urząd da na przykład 1 albo 2 tygodnie wyprzedzenia. Natomiast z drugiej strony są takie urzędy, które potrafią zrobić, dzisiaj opublikować ogłoszenie, że nabór zaczyna się dzisiaj i dzisiaj się kończy.
Do 15 pewnie, tak?
Tak. Natomiast jak w cudzysłowie dobrze pracujemy z trenerem i z klientem, to my nawet w takiej sytuacji jesteśmy w stanie ten wniosek przygotować.
Bo macie jakieś bazy już przygotowane.
I klient jest w stanie go złożyć.
Czyli warto się nawet odezwać, kiedy nie ma dofinansowania, rozumiem, że gdzieś to sobie przygotujecie wcześniej jakby offline,
tak,
a potem...
Tego uczymy, uczulamy, prosimy naszych trenerów, żeby pracowali ze swoimi klientami cały czas, cały rok, nie tylko w sezonie, z tego względu, że jak porozmawiamy z klientem, czy trener porozmawia z klientem, ustali zakres, to w momencie, jak my mamy, jakby mamy dane od klienta potrzebne do przygotowania wniosku, to w momencie nawet jak ten wspomniany urząd dzisiaj ogłosi nabór, że dzisiaj się zaczyna i dzisiaj czy jutro się kończy, to my mamy bazę, możemy ten wniosek przygotować.
No właśnie o to chciałem też spytać w kolejnym pytaniu, że dużo waszej pracy zależy od danych, które dostaniecie od klientów, prawda? I im rzetelniej one są dostarczone, im lepiej przygotowane i tak dalej, i na czas, no to tym lepiej wy możecie działać, nie? Czy macie jakieś takie mechanizmy, procedury, które wbudowaliście sobie w swoje procesy, które mówią na przykład, do poniedziałku musimy dostać dane od ciebie, szanowny kliencie, jak tego nie będzie, to się spóźnimy albo po prostu porzucamy proces, bo na przykład nie zdążymy z naszymi operacjami.
Tak, mamy wypracowane schematy, pracujemy na dokumentach, czy jakby na szablonach, bo tu jakby jednym z naszych założeń we współpracy z klientami, z trenerami i z firmami i z beneficjentami już, ograniczamy ich zaangażowanie do minimum. Nie da się zupełnie z tego zrezygnować, bo musimy mieć pewne informacje wejściowe, żeby wniosek napisać. Natomiast to jest sprowadzone do szablonu, do pliku albo w Excelu, w zależności tak naprawdę od potrzeb klienta. Od ubiegłego roku też przez aplikacje w internecie klienci mogą uzupełnić te dane, żeby było łatwiej i szybciej. Nam tak naprawdę wystarczą 24 godziny na przygotowanie wniosku, jak mamy komplet informacji.
Ale edukujecie jakoś klientów, czy te firmy szkoleniowe, z którymi pracujecie, właśnie pod kątem waszych procesów? Włączacie ich w te procesy?
Tak.
Jak to wygląda? Jakiś przykład mógłbyś podać?
Rozpoczęliśmy z jednym dużym klientem, z jedną dużą firmą szkoleniową w tym roku współpracę. Może z naszej perspektywy jest ona prawie idealna. Tak? Okay. Są bardzo sprocedurowani, wiedzą jakby jaka jest wartość planowania, realizacji planu, ustalania z wyprzedzeniem pewnych rzeczy. Współpracuje, piszemy wnioski od 2, może od 3 tygodni i przeszło chyba już ponad 20 wniosków dla nich przygotowaliśmy. Na początku mieliśmy pewien zgrzyt czy pocisk, ale to było ewidentnie nasza wina, a nie ich. Tak? Także tak, edukujemy klientów i dla nas ma to ogromną wartość, bo jakość współpracy z trenerem przekłada się później na wnioski. Bo,
na szybkość pracy, nie?
Tak, bo jeśli otrzymamy niekompletne informacje, niepełne albo nieprawdziwe, coś się okaże nie tak, no to jeśli w cudzysłowie taki kwiatek wyjdzie w momencie pisania wniosku, to czasami jest za późno już, żeby ten wniosek poprawić i zdążyć na czas, nie?
No, ale jak... Czy są takie sytuacje, że ktoś czegoś nie dostarczy z klientów, albo na przykład błędnie wypełni, albo pomyli się, albo nie wie po prostu, nie? Czy macie jakieś współdzielone dyski, albo czy dzielicie się jakąś informacją, że wiesz, część wypełnia klient, część twój człowiek i jednocześnie to trafia do jednej bazy, na przykład, żeby to wspólnie procedować.
Tak, pracujemy na znaczy z częścią klientów pracujemy, jakby wymieniamy się dokumentami, z częścią na współdzielonych dyskach, tak? Jeśli tak naprawdę to zależy zawsze od trenera, bo modele współpracy są dwa, można powiedzieć. Pierwszy jest taki, gdzie mamy kontakt tylko z trenerem, a trener ze swoimi klientami. I ma on swoje plusy, ma też minusy taki model, bo minusem jest to, jakby dla nas plusem jest to, że mamy kontakt z jedną, z dwoma, z trzema osobami z firmy szkoleniowej, a oni dalej kontaktują się z klientami. Minusem takiego modelu jest to, że to jest trochę głuchy telefon czasami, bo oni z klientem do nas później, my z nimi, oni z klientem znowu, często jest to urząd jeszcze wpleciony. Drugi model jest taki, gdzie trener przekazuje nam kontakt czy namiar do klienta i my pracujemy nie tyle z trenerem, co z klientem. I to zdecydowanie przyspiesza pracę, bo jakby nie musimy dzwonić czy pisać do trenera, tak? Dzwonimy bezpośrednio do klienta.
Wydaje mi się, że to są trzy rodzaje interesariuszy, prawda? Każdy może mieć inny cel, albo może nie inny, ale w inny sposób go realizować, pracować, tak? No bo trener chce świadczyć usługi, realizować szkolenia, firma chce przeszkolić ludzi, tak? I może na przykład boi się, że, nie wiem, będzie musiała zablokować jakieś zasoby, czy sale i tak dalej. No i trzeci to są te publiczne instytucje, nie? Tak. I pewnie różny jest w ogóle sposób dotarcia i komunikacji z tymi trzema rodzajami interesariuszy, nie? Myślę, widzę, że się uśmiechasz, bo pewnie myślisz o tym trzecim typie, nie? Najbardziej.
I tak i nie. Ja bym chciał też odczarować się, bo pokutuje cały czas takie przeświadczenie, zwłaszcza w świecie biznesu, tak, że urzędy to... Narzekamy często na urzędy. Natomiast tak jak powiedziałem, ja chciałbym to odczarować. My mamy różne doświadczenia, mamy mnóstwo dobrych, czy nawet bardzo dobrych doświadczeń z urzędami. I myślę, że widać taką zmianę i wyjście do klienta, tak? Gdzie czasami no, zdawać by się mogło, że urząd, zasady, procedury, regulaminy, ale tam tak naprawdę zawsze po drugiej stronie siedzi człowiek, z którym jak się porozmawia, czy wyjaśni, przedstawi sytuację, to 99% rzeczy można jakby rozwiązać, czy problemów załatwić, tak? Nawet czasami w tak ekstremalnych sytuacjach, nie wiem, brak jakiegoś dokumentu, urząd akceptuje to, że to napiszcie pismo, że dostarczycie to jutro albo za tydzień, tak?
No ale mówiłeś mi też kiedyś, jak tam wcześniej się spotkaliśmy, że to zależy też od miasta, tak? Od urzędu konkretnego. I tu być może brak tych standardów pomiędzy urzędami może być kłopotem, nie?
Tak, to tak, bo no, jako ciekawostkę mogę podać, nawet jakbym chciał, to
urząd X,
nie
Y,
podam,
nie?
Tak, jaki urząd, bo nie pamiętam, ale na przykład w ubiegłym roku jeden urząd nam zakwestionował, przygotowaliśmy wniosek dla jednego z klientów, korzystaliśmy z tak zwanego priorytetu nowych technologii, tak to się nazywa. Czyli generalnie chodzi o to, że jeśli w firmie została wprowadzona nowa technologia, albo ma być wprowadzona, to urząd dofinansuje szkolenie związane z tą nową technologią, czy z tym urządzeniem. I urząd zakwestionował, i jakby mamy na piśmie taką odpowiedź, tak, że dron nie jest nową technologią.
Tak? No może dla nich nie już.
No, być może, może, tak.
A czy masz takie sytuacje, że identyczny wniosek, identyczna treść wniosku, albo bardzo podobna, trafiła do dwóch różnych urzędów i różne były interpretacje?
Mam lepszy przykład. Kiedyś w warmińsko-mazurskim do jednego urzędu pisaliśmy wniosek dla dwóch siostrzanych firm marketingowych. Mieści z jednego biura korzystali, w jednej było zatrudnionych 4-5 osób, w drugiej mniej więcej tyle samo, pracowali razem. Niemniej jednak były to dwa podmioty, dwa NIP-y, dwa REGON-y. Obsługiwali razem, wspólnych klientów mieli, no, taki podział był po prostu. I dla jednych i dla drugich pisaliśmy identyczne wnioski na to samo szkolenie, które realizowała ta sama firma szkoleniowa. Okay. I te wnioski trafiły do tego samego urzędu, nawet nie do dwóch różnych.
Tej samej osoby? Nie.
Nie wiem, czy ten sam, czy ta sama osoba oceniała, natomiast jeden klient dostał dofinansowanie, a drugi nie dostał. I dopiero po interwencji, spotkaniu z dyrektorem, nie wiem, czy z dyrektorem czy urzędu, czy to było z kierownikiem tego działu szkoleń w urzędzie, jak się przyjrzeli, rozpatrzyli, to ta druga firma też dostała.
Myślałem, ale... że obie nie dostały wtedy.
Nie, tak nie zrobili.
Okej. Okay. Ale o czym to świadczy? Znaczy, albo inaczej, jaką to trudność w twoim procesie powoduje? No bo masz tą, wyobrażam sobie, że klient, w sensie firma szkoleniowa, firma, która chce szkolić ludzi, one, im zależy na tym dofinansowaniu, więc oni pewnie współpracują lepiej lub gorzej i da się jakby tu edukować, tak jak mówiłeś, można ich włączyć w proces. Natomiast urzędom zależy na tym, żeby te pieniądze rozdać, no bo też mają swoje wskaźniki, prawda? Ale niekoniecznie, że muszą rozdać konkretnym firmom, które ty przyprowadzisz, tak? Czyli pewnie tutaj może być trudność, nie? To w każdym procesie jest tak, że mamy klienta, mamy dostawcę i tu jak sobie z tym radzicie? No bo jeśli mamy dwa identyczne wnioski, to łatwo powiedzieć, słuchajcie, tu daliście, tu nie, dlaczego? To się da porównać, no i tam prawdopodobnie jakaś logika się pojawia i wtedy decyzja jest podobna. No ale jeśli masz różne wnioski i czujesz, że one powinny przejść, a jednak, nie wiem, w warmińsko-mazurskim przechodzą, a świętokrzyskim nie przechodzą,
nie mamy na to wpływu tak naprawdę. Najczęstszym powodem odmów i tego, że wnioski nie przechodzą, jest jakby w argumentacji urzędu jest brak środków.
Okay.
Tak? Oni mówią po prostu, że nie mają środków i w przypadku braku środków odpowiedzi mogą być dwie. Albo w ogóle jakby nie damy złotówki na dany wniosek, mówi urząd, albo oni to określają, wzywają do negocjacji. Tak? I wtedy proponują, że nie damy 10 tysięcy, damy 8, nie damy 20, damy 18. To oczywiście jakby finalnie decyzja należy zawsze do trenera i do klienta, bo oni mogą się zgodzić, ale nie muszą, tak? I to tak naprawdę jest najczęstszy powód odmów w urzędach, bo to co KFS jest realizowany w tak zwanym trybie konkursowym, nie administracyjnym. Tutaj nie mamy ścieżki odwoławczej. Zasady i warunki KFS-u z jednej strony reguluje rozporządzenie ministra, które jest co roku jakby no, wydawane nowe z określeniem nowych priorytetów, natomiast rozporządzenie określa pewne brzegowe normy czy zasady, w ramach których poszczególne urzędy mogą się poruszać.
A interpretacja tych zasad jest po stronie urzędów?
Tak, jest po stronie urzędów i ta dowolność na przykład przejawia się w tym, że każdy urząd ogłasza nabór w wyznaczonym przez siebie terminie. Są czasami wprowadzane zasady w danym urzędzie, których nie ma w innym. Tak? To się na przykład tyczy również tak zwanej maksymalnej kwoty dofinansowania na pracownika, bo zgodnie z rozporządzeniem jest to 300% średniego wynagrodzenia, czyli około 20 tysięcy złotych dzisiaj. Natomiast wiele urzędów wprowadza, że to jest, nie wiem, 4, 6, 8 tysięcy złotych, ale to wynika z tego, że chcą dać pieniądze, środki w większej liczbie nawet nie tyle firm, co już uczestników szkoleń. Bo takie dwa podstawowe parametry, wedle których rozliczane są urzędy pracy z wydatkowania tych środków KFS, to jest ilość podmiotów, która skorzystała i ilość jakby uczestników, tak?
Okej. Czyli nie tylko chodzi o rozdane pieniądze, ale też ile firm, ile podmiotów skorzystało, tak?
Tu, a propos tych słabych stron, o których wspominałem, i czasu ogłaszania naborów i tego, jak krótko trwają nabory. To, co jest naszym plusem i niewątpliwie nas wyróżnia wśród konkurencji, dzisiaj już nie całej, bo wiem, że są firmy, które też jakby mają takie rozwiązanie. My tak jakby mamy autorski program czy aplikację, która śledzi wszystkie strony urzędów i my mamy informacje o naborze w czasie rzeczywistym. I to jest też taka pierwsza korzyść dla klienta, bo nawet jeśli klient jest, załóżmy, firma z Gdańska, która chce skorzystać ze szkolenia, czy z dofinansowania, przepraszam, na szkolenie, to może codziennie wchodzić na stronę Urzędu Pracy i sprawdzać, czy ten nabór już jest, tak? Albo może dzwonić. I z jednej strony można powiedzieć, że to nie jest, żadne wielkie zaangażowanie. Po prostu raz dziennie muszę wejść na stronę, na odpowiednią podstronę urzędu i zobaczyć, czy jest już ogłoszony nabór. Ale odpowiedzmy sobie, ilu z nas, jeśli nie jest to na co dzień treścią mojej pracy, znajdzie te 3 minuty, żeby to zrobić, tak?
No właśnie. No,
niewielu.
To jest to, co mnie osobiście skłania do tego, żeby właśnie współpracować i zaufać komuś, kto wie, gdzie to jest dokładnie, jak to można sprawdzić i jak to odczytać też czasem, nie? No bo może to być inny punkt i mi się wyda, że to nie jest dofinansowanie dla mnie, a ty powiesz, ok, ale gdybyśmy to tam jakoś inaczej zinterpretowali, to może to być, prawda? Myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która przynajmniej dla mnie wyróżnia cię was pozytywnie. Ja byłem w twoim biurze, w waszym biurze, pracowaliśmy razem na różnych płaszczyznach, no bo poprzez dofinansowania dla naszych klientów, naszych wspólnych, ale także poprosiłeś nas kiedyś o przyjrzenie się waszym procesom. No i to biuro jest bardzo skromne, urządzone tak, jak powinno być urządzone, czyli jest tam przestrzeń do pracy i koniec, nie ma jakichś wielkich fasad, widoków na ocean, nie?
Szkoda.
Właśnie nie wiem, bo to mi bardzo zaimponowało, dlatego że to świadczy, że dla mnie na tym, że się skupiacie na jakości, a niekoniecznie na, wiesz, no właśnie na fasadzie, na fasadowości tego biznesu, nie?
Tak, na pewno. Ma to znaczenie dla nas. Czy my wychodzimy z założenia, że jakby, znaczy nie jakby, sprzęt i oprogramowanie ma być dobre,
no
bo to tak naprawdę jest najważniejsze.
Ja widząc taki model pracy, wierzę w to, że to dofinansowanie nie będzie przejedzone przez wasze drogie biura, nie? Tylko po prostu rzeczywiście ono będzie służyć tym klientom, z którymi pracujemy. Nie?
Tak chcemy.
Taki mam obraz. A jak z cyfryzacją? Stosujecie jakieś modele rozwiązania cyfrowe? No bo pracujecie online głównie, prawda?
Tak.
Czyli w takim modelu pracy jest bardzo dużo możliwości wykorzystania cyfryzacji, narzędzi, systemów, nie?
Stosujemy. Pracujemy na narzędziach Microsoftu. Po audycie, który nam robiliście w ubiegłym roku, wprowadziliśmy Asanę.
Okay.
Natomiast w tej chwili przygotowujemy, czy jesteśmy na etapie opracowywania, czy nie wiem, jak to nazwać, firma zewnętrzna nam przygotowuje w oparciu o narzędzia, będziemy z HubSpota korzystali, może tak.
Możesz rozwinąć, powiedzieć, na czym polega ten HubSpot? Bo Asana to jest takie oprogramowanie, system do zarządzania zadaniami, prawda?
Tak. Mhm. HubSpot jest dużo bardziej szerokim narzędziem. Najprawdopodobniej przestaniemy korzystać z narzędzi Microsofta, bo będzie to łącznie z pocztą, z chmurą, z wymianą informacji między nami a klientami. Tak naprawdę każdy trener i każdy klient będzie mógł sprawdzić, na jakim etapie jest jego wniosek, bez pytania czy bez dzwonienia dostanie po prostu swój jakby login i hasło, gdzie to będzie widoczne, będzie wiedział, na jakim etapie procesu jest.
Super, czyli zupełnie zdejmujesz sobie z głowy tą komunikację konieczną, dopytywanie, tak?
Tak, jak najbardziej, gdzie będzie to będzie zautomatyzowane, jeśli wniosek, załóżmy dzisiaj złożyliśmy, czy klient złożył wniosek w urzędzie, mamy potwierdzenie, to za tydzień czy za 2 tygodnie jakby z automatu system przypomni nam, czy klientowi, sprawdź, czy nie dostałeś jakiegoś pisma z urzędu, tak? Bo już mija termin, powinno już coś być.
To jest bardzo wygodne rozwiązanie, no tak jak mamy z kurierami, mogę sam sprawdzić, gdzie jest moja paczka, a nie muszę dzwonić i nie muszę nikogo niepokoić, nie?
Tak,
jako klient.
Tak, znaczy nam to na pewno bardzo ułatwi życie i no, na pewno też naszym trenerom i klientom, z tego względu, że my w ubiegłym roku napisaliśmy przeszło 700 wniosków. W tym roku myślę, że to będzie 1100, może nawet 1200 pojedynczych wniosków. Jeden wniosek rozpisany w procesie to jest mniej więcej 20 kilka etapów, na których się może znajdować.
Więc ile trwa pisanie takiego wniosku?
Fizycznie samo pisanie to jest kilka godzin, tak? Natomiast jakby obróbka pełna z przygotowaniem, z pisaniem, no to już kilka, czasami dłużej, tak?
Jak bardzo one są podobne? Bo jakbyśmy tak popatrzyli na taki wniosek jako produkt waszej pracy i produkt jako samochód, nie? No to samochody produkuje się na takich wspólnych platformach, tak? Z których się potem, które się obudowuje różnymi tam komponentami i jeden wygląda inaczej, drugi inaczej, ale tak naprawdę gdzieś jest to wspólna platforma. No i teraz czy te wnioski, te produkty wasze też można by było skategoryzować w takie rodziny wyrobów?
I tak i nie, bo to jest kolejny słaby punkt KFS-u, ale jakby my to bierzemy na siebie we współpracy z klientami, zwłaszcza z trenerami, czy zwłaszcza z tymi trenerami, którzy mają klientów w całej Polsce. Urzędów powiatowych i miejskich urzędów pracy w Polsce jest około 350.
Okay.
340 albo 350. I można powiedzieć, że każdy z nich ma swój wzór wniosku. Okay. Z jednej strony w każdym wniosku muszą być jakby informacje o beneficjencie, o firmie szkoleniowej, o uczestnikach. Musi być argumentacja, dlaczego ta, a nie inna firma, mm-hmm. Dlaczego ten, a nie inny pracownik mm-hmm. na to szkolenie, mm-hmm. co mu to da.
Czyli treść musi być podobna, ale w
tak.
różny sposób.
Mm-hmm. Natomiast jakby forma jest bardzo różna i czasami mniej lub więcej załączników jest do poszczególnych wniosków. Okay. Taki minimalny wniosek to jest powiedzmy 30, 40, 50 stron, a największy w tym roku miał 500 okay. przygotowany przez nas. I to jest niestety zmorą, że no, można powiedzieć, że każdy urząd ma swój aha. wzór wniosku i z naszej perspektywy są wnioski czy urzędy takie przyjazne, aha. tak bym to powiedział, a są takie, gdzie nikt ich nie chce
z nimi rozmawiać.
Tak,
no, a nie próbowałeś tego nigdy usprawnić? Na przykład napisać do jednego urzędu, słuchajcie, bo w tamtym urzędzie to tak robią i czy wy nie chcielibyście?
Nie, tego nie próbowaliśmy okay. nigdy. Natomiast widać, że urzędy regionalnie współpracują ze sobą, czy mają kontakt, mm-hmm. bo jakby też, no zresztą na Dolnym Wrocław ma mm-hmm. specyficzny wzór wniosku mm-hmm. i okoliczne powiaty widać, że korzystają jakby z, być
in
może...
In plus czy in minus mówisz specyficzny?
Tam akurat in minus, bo okay. ten wniosek jest trudny, tak? Uh-huh, bo on się zawiesza, on jest fajnie zrobiony, natomiast no, jest to plik w Wordzie z jednej strony, natomiast ci, którzy pracują na dokumentach Worda, wiedzą, że no, on się otwiera błyskawicznie, tak? Uh-huh, uh-huh, natomiast tamten uh-huh. się otwiera bardzo długo, potrafi okay. się zawiesić uh-huh, uh-huh. i no i są problemy, tak? Okay. Pracujemy nad aplikacją, która ułatwi nam pracę przy pisaniu wniosków, uh-huh. i w skrócie ma to być taki kombajn, do którego wrzucam różne wzory wniosków,
okay.
natomiast nasz
i
konsultant...
I piszesz mu wielkopolskie na przykład i on
tak,
rozpoznaje,
natomiast
tak?
nasz konsultant pracuje zawsze na jednym szablonie, okay. czyli dla osoby, która pisze ten wniosek u nas, jest to bardzo duże ułatwienie pracy i jakby finalnie spowoduje to, że ten wniosek będzie pisany, załóżmy, nie 4 godziny, a 2 albo pół, tak? To jest... No, w sezonie czas jest bardzo jasne. Dla nas ważny.
No właśnie.
Natomiast forma tego wniosku później będzie taka, jakiej wymaga dany urząd, nie?
Po raz któryś pojawia nam się ta klęska urodzaju, bardzo duża potrzeba efektywności pisania tych wniosków, żeby móc więcej w jednostce czasu napisać. I to jest oczywiście prawidłowy kierunek rozwoju. W świecie produkcyjnym jest takie pojęcie gęba, czyli mogę pójść na halę, czy tam do rzeczywistego procesu, prawda, przyjrzeć się tym rzeczywistym częściom, maszynom i tak dalej. W świecie tym takim trochę wirtualnym, w jakim wy pracujecie, tak, no bo jednocześnie z jednej strony masz ludzi, do których możesz podejść, porozmawiać z nimi, a z drugiej strony, no ich pracą jest ten komputer, czy ekran, a w zasadzie to, co się tam na łączach dzieje. Jak sobie radzisz z tym? Albo czy w ogóle podejmujecie takie próby, żeby na przykład rozmawiać o tym, jakie praktyki kto stosuje, jak to wygląda, jak to można usprawnić wspólnie?
Tak, tak naprawdę może powiedzieć, że robimy to stale, czy na co dzień, tak? Jeśli coś się, jeśli któryś z konsultantów wprowadził sobie jakieś rozwiązanie i ono się sprawdza, przenosimy to na pozostałych, tak?
Okay.
No, jest to oszczędność czasu przede wszystkim i wzrost efektywności. Dzisiaj też, bo mówiłem, że mieliśmy rano spotkanie i chwilę rozmawialiśmy, wprowadziliśmy takie rozwiązanie, gdzie czynność, która jest przez każdego opiekuna, bo my mamy taki podział, są opiekunowie klientów i są osoby, które piszą wnioski. I powiedzmy zdjęliśmy, od dzisiaj tak naprawdę wprowadziliśmy, czy wprowadzamy taki model, że zdejmujemy z barków opiekunów pewną czynność na samym końcu, taką techniczną, administracyjną, która zabiera sporo czasu, bo to jest powiedzmy przy jednym wniosku to jest pół godziny nawet.
Okay. A przy 1000 wniosków, nie?
Tak. I będzie to robił no, jedna z osób piszących wnioski. Tak? Okay. Będzie to przesunięte na nią. Jakby z naszego punktu będzie to bardziej efektywne, krótko mówiąc. Tak?
Na twoim profilu widziałem taką informację, że mówisz w języku czeskim, słowackim i rosyjskim. Nie było tam angielskiego, niemieckiego i takich innych, które sobie ludzie zwykle wpisują. Skąd ta
już mówię.
Takie zainteresowanie?
Jako dziecko, mój ojciec był oficerem Wojska Polskiego i przez 3 lata mieszkaliśmy w Czechosłowacji, to jeszcze w czasach przed 89 rokiem. i przed zmianami, które nastąpiły, trzy lata chodziłem tam do szkoły. Okay. Tak? Jakby czeski i słowacki są bardzo podobnymi językami. Więc stąd ta znajomość. No, trzy lata, znaczy chodziłem do czeskiej szkoły codziennie, ale też do polskiej szkoły w Pradze zaocznie. Bo w polskiej szkole w Pradze miałem polski, historię, wiedzę o społeczeństwie i matematykę. Bo nasza matematyka, nie wiem jak jest teraz, wtedy była, przynajmniej w porównaniu ze szkołą czeską, dwa lata do przodu byliśmy.
Okay.
I stąd ten czeski i słowacki, a rosyjski niejako przy okazji, mam nadzieję, że się moi czescy znajomi nie obrażą, ale oni bardziej jakoś lubili Rosjan niż my. I tam było, ja miałem w podstawówce 5 czy nawet 6 godzin języka rosyjskiego.
Ja też miałem w polskiej szkole.
Tak, a ja pamiętam, a ja już nie, bo jak wróciliśmy do Polski, chodziłem jeszcze do szkoły podstawowej, to miałem chyba 2 tylko godziny języka. No i stąd ten rosyjski.
Używasz tych języków?
Nie. Aczkolwiek były 3-4 lata temu, byliśmy w Pradze, i błyskawicznie sobie tak naprawdę odświeżyłem.
Moglibyśmy tak pewnie jeszcze długo rozmawiać. Konwencja tego podcastu jest taka, że mniej więcej pół godziny trwa odcinek. Dlatego z dużą przykrością muszę zadać ci ostatnie pytanie, które brzmi, jaka jedna rzecz czy sytuacja nauczyła cię najwięcej dotychczas?
Trudno mi powiedzieć. Nie mam chyba takiej jednej rzeczy, takiej jednej sytuacji. Myślę, że trochę też patrząc na to, czym ty się zajmujesz, czym wy się zajmujecie, tak? Ja uważam, że nawet ta jedna pojedyncza sytuacja, choćby nie wiadomo jak była dobra czy trudna, tak? Okay. Plus czy minus, to jeśli później nic z nią nie robimy, tak? Czyli nie ma tych małych kroków, codziennych wzmocnień albo nie wiem, osłabiania, no to ona jakby przestaje mieć znaczenie, tak? Po chwili. Więc uważam, że to nie tyle jakaś jedna pojedyncza, co stała, ale ciągła, tak? Nawet niewielka. Bo to trochę tak jak, nie wiem, ze sportem czy z bieganiem. Ja kilka lat temu wróciłem do sportu i no i pierwsze treningi czy pierwsze biegi to jest katorga, tak? Natomiast w tej chwili biegam maratony, jakby lubię to, wkręciłem się i no ale kilka lat temu, no to ci, którzy biegają, czy biegali, czy zaczynali, to wiedzą, że pierwszy trening po dłuższej przerwie to jest kilkaset metrów i mamy dość.
Czyli to może być taka, tak rozumiem, taka lekcja, że jeśli coś robisz, to na początku jest trudno, ale przyjdzie ten moment przełamania i potem jest łatwo, tak?
Tak.
Te kroki małe.
Tak, tak. To tak jak ze zmianami, które chociażby w firmie wprowadzamy, tak? One, nie każda zmiana jest entuzjastycznie przyjmowana przez wszystkich. Jedna, dwie, trzy osoby jakby łapią od razu, natomiast pozostali, czy inni potrzebują czasami więcej czasu, tak? Bo, nie wiem, chcą sprawdzić, jak to u nich wygląda, albo dopiero jak poczują na własnej skórze, tak? Że się sprawdza, to wtedy stają się orędownikami zmiany.
Okej. Dzięki serdeczne.
Dziękuję
za
również
ten czas, za wartościową treść. Jeśli chcecie więcej takich treści, to po prostu zasubskrybujcie ten kanał. Jestem pewien, że to była wartościowa rozmowa. Dzięki, Marku.
Dziękuję również, dziękuję Państwu i zapraszam.
Po więcej historii z doskonalenia procesów w polskich firmach zapraszam Cię na stronę instytutdp.com. Pozdrawiam, Tomasz Król.